przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, w to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród. A spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin w każdą sobotę po godzinie 11. Każdy w tych programach może znaleźć praktyczne podpowiedzi zarówno dla siebie, jak i dla innych, bo w nich podpowiadamy rozwiązania do domu i ogrodu, mówimy o trendach i nowościach czy ciekawostkach, podpytujemy też ekspertów i doradców, na co zwrócić uwagę przy zakupie różnych urządzeń czy elementów wyposażenia wnętrz, a także materiałów potrzebnych przy remoncie, by spełniało to nasze oczekiwania. To również porady ogrodnicze, jak sadzenie i ochrona roślin, uprawy bez szkody dla środowiska, czy też z uwzględnieniem ochrony zapylaczy, zwłaszcza pszczół. A w tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Państwa pytania do ekspertów, a także podpowiedzi, sugestie i własne doświadczenia przyjmujemy pod adresem mailowym domiogrodmałparadia.lublin.pl. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy o niebezpiecznych gazach, które powstają w naszych domach, zwłaszcza w niedostatecznie przewietrzanych pomieszczeniach. To między innymi śmiertelnie trujący czad. A w drugiej części programu zajrzymy do zimowego ogrodu i powiemy o dokarmianiu ptaków i o roślinach, które za sprawą owoców przyciągają je przez cały rok. Dom i ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i ogród.
Jakość powietrza w naszych mieszkaniach ma bardzo duże znaczenie, ponieważ zwłaszcza w niedostatecznie przewietrzanych pomieszczeniach powstają niebezpieczne gazy, mówi doktor inżynier Amelia Staszowska z Politechniki Lubelskiej.
Pomieszczenia, w których przebywamy, oddychamy powietrzem, w którym znajdują się dziesiątki, jak nie setki związków chemicznych występujących w fazie gazowej. Część z nich ma strukturę związków organicznych i o takich mówimy, że są to lotne związki organiczne, ale mamy także typowe gazy o strukturze związków nieorganicznych i cztery z nich, o których chciałabym powiedzieć, uważam, że warto znać źródła, zagrożenie, jakie powodują i sposoby, jak uniknąć właśnie narażenia na te gazy. Mam na myśli tutaj gazy, które pochodzą głównie z procesów spalania paliw, także z procesów rozkładu materii organicznej. Do gazów tych należy tlenek węgla, który potocznie nazywamy czadem, dwutlenek węgla, tlenki azotu i siarkowodór. Skąd te gazy biorą się w naszym najbliższym otoczeniu? Może zacznę od tlenków azotu. To jest takie określenie, które w ochronie powietrza stosujemy dla dwóch tlenków. Tlenku azotu i dwutlenku azotu, dlatego że ten pierwszy jest bardzo reaktywny i dość szybko w sprzyjających warunkach przechodzi w formę dwutlenku azotu. Jest udowodnione ich działanie szkodliwe, niebezpieczne dla organizmów żywych. Najczęściej jak mówi się o tlenkach azotu, to mamy na myśli ich źródło z transportu. Tam, gdzie są gazy spalinowe, nieoczyszczone samochody nie posiadają na przykład katalizatorów, to te tlenki azotu są uwalniane do powietrza. Są niebezpieczne i należy z nimi walczyć.
A skąd biorą się takie tlenki w naszych domach?
Otóż okazuje się, że mamy takie ciekawe źródło, które nawet może nie podejrzewa wiele osób. I dodatkowo stężenie dwutlenku azotu w pomieszczeniach jest wielokrotnie wyższe niż te na zewnątrz. Tym źródłem są kuchnie gazowe. Nawet nieużytkowana kuchnia gazowa może być źródłem metanu. W trakcie spalania gazu powstają produkty spalania. Idealnie, gdyby to było dwutlenek węgla, para wodna. Ale w gazie przecież mamy także inne składniki, inne pierwiastki, które w wyniku właśnie reakcji spalania będą tworzyły produkty tego spalania i między innymi takim produktem są te tlenki azotu. Badania, które były prowadzone na bardzo dużą skalę w ostatnich kilku latach w Stanach Zjednoczonych wskazują niestety, że wśród osób, które użytkują kuchenki gazowe, wzrasta drastycznie narażenie na przykład na zachorowanie na astmę. To jest prawdopodobieństwo 40% większe niż wśród osób, które na przykład korzystają z kuchni elektrycznej. Dodatkowo, oprócz możliwości właśnie zachorowania na astmę, pojawia się kwestie uszkodzenia układu krwionośnego, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia w pracy serca, zapalenie mięśnia sercowego, czasem nawet zgon tym spowodowane, długotrwała ekspozycja na tlenki azotu. Tlenki azotu uszkadzają także układ nerwowy. Na początku czujemy bóle głowy, nie możemy się skoncentrować, ale mogą też prowadzić do poważniejszych schorzeń, poważniejszych degeneracji tkanki nerwowej i, co też warto podkreślić, tlenki azotu mają wpływ na odporność, znacznie ją obniżając, czyli osoby, które są długotrwale narażone na takie tlenki, mogą niestety mieć też problemy zdrowotne w tym zakresie, o którym wspomniałam.
Innym gazem, który pochodzi ze spalania paliw, jest tlenek węgla, potocznie zwany czadem, ale o tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to cichy zabójca, bezwonny, bezbarwny i silnie trujący gaz. Nie widzimy go, nie czujemy, a jest bardzo groźny, szczególnie w sezonie grzewczym. Powstaje w wyniku niepełnego spalania m.in. węgla, drewna czy gazu w domowych piecach i kuchenkach.
Kolejnym gazem, który mamy w swoich pomieszczeniach i też pochodzi ze spalania paliw, to jest tlenek węgla, który potocznie jest zwany czadem. Na szczęście świadomość społeczna na temat szkodliwości, a to jest toksyczny gaz, jest dość duża wśród Polaków, ale najwyraźniej niewystarczająca, ponieważ rokrocznie w Polsce umiera około 100 osób zatrutych tlenkiem węgla, czyli czad nadal jest tym cichym zabójcą, też go się czasami tak określa. Nieznana jest skala zatruć czadem, bo nie wszystkie osoby, które zatruły się czadem, są hospitalizowane, czyli prawdopodobnie ta skala jest znacznie większa. A skąd ten czad bierze się w pomieszczeniach? Jest produktem spalania, czyli we wszystkich urządzeniach, w których jest prowadzony proces spalania. Począwszy od kominków, podgrzewaczy gazowych wody, piecyków gazowych, kuchni gazowych, poprzez kotły węglowe, na paliwo ciekłe, stałe, na biomasę. Wszędzie, gdzie jest prowadzony proces spalania, w wyniku tego spalania powinien powstać nam dwutlenek węgla i para wodna. Oczywiście to są warunki idealne. Te warunki są stworzone, jeśli w powietrzu znajduje się odpowiednia ilość tlenu. A bardzo często tego tlenu w pomieszczeniach mamy niedostateczną ilość i właśnie czad, tlenek węgla, on tworzy się, jeśli tego tlenu nam brakuje w pomieszczeniach.
A dlaczego go może brakować?
Ponieważ my żyjemy teraz w takim świecie, gdzie bardzo dużo uwagi przykłada się do minimalizacji kosztów zużycia energii. Czyli chcemy, aby nasze budynki były jak najmniej energochłonne, staramy się ograniczyć ucieczkę ciepła z pomieszczeń i tworzymy barierę dla ucieczki tego ciepła, które znajduje się w powietrzu. Czyli bardzo szczelna stolarka okienna, drzwiowa, rzadkie wietrzenie pomieszczeń, szczególnie w okresie właśnie jesienno-zimowym, bo każdy boi się otworzyć okno, żeby nie zwiększyć sobie na przykład kosztów ogrzewania. Co nie jest do końca prawdą, bo tak naprawdę w sytuacji, kiedy nie otwieramy okien, to blokujemy napływ świeżego powietrza, czyli blokujemy dopływ tlenu do naszych pomieszczeń, niezbędnego do procesu spalania, a jednocześnie zamykamy drogę ucieczki tym zanieczyszczeniom, które są wytwarzane, są generowane w trakcie procesów spalania. Czyli w sytuacji, kiedy jest zbyt szczelnie, to zaczynają się pojawiać problemy, między innymi właśnie kumulują się tego typu zanieczyszczenia. Dodatkowo czad będzie tworzył się w sytuacji, kiedy brakuje tlenu, bo na przykład nie działa instalacja wentylacyjna. W większości domów mamy instalację grawitacyjną, czyli napływ powietrza świeżego jest albo drogą infiltracji, przez jakieś nieszczelności, ewentualnie nawiewniki okienne. Tu też wiele osób, nawet jeśli decyduje się na zakup okien z takim elementem, to te nawiewniki później zakleja, bo wieje, tak? I są one źle wyregulowane i rzeczywiście znowu jest odcięcie dopływu tego świeżego powietrza. Bardzo często zakleja się klatki wentylacyjne, myśląc, że to jest źródło ucieczki ciepła. No tak, powietrze nam odpływa, to ciepłe powietrze, bo ono jest lżejsze, więc unosi się do góry i ono ucieka, ale pamiętajmy, że ono też wraz z tym powietrzem uciekają nam zanieczyszczenia, których powinniśmy się pozbyć z pomieszczeń. Więc jeżeli ta wentylacja nie działa, ona jest zakłócona, no to zanieczyszczenia będą się kumulować, w tym także tlenek węgla.
A jak ważna jest w tym wszystkim odpowiednia wentylacja i systematyczne przeglądy, no to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości, w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody kominowe, dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami co najmniej raz w roku.
Ważna jest także drożność przewodów spalinowych, kominowych. Jeżeli nie są one okresowo przeglądane, nie ma przeglądów, nie ma ich czyszczenia, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie zablokowana droga odpływu spalin, które właśnie zawierają czad. I kwestia też stanu technicznego urządzeń, w których ten proces spalania jest prowadzony. O ile na przykład w budynkach wielorodzinnych, w blokach istnieje konieczność corocznej inspekcji działania instalacji wentylacji i na przykład instalacji gazowej, to w budynkach jednorodzinnych już takiego przepisu nie ma. To jest dowolność właściciela, czy zdecyduje się na dodatkowe koszty wpisanie do budżetu domowego, że jeszcze w tym roku mam zrobić to, tamto, wamto. Wiele osób decyduje się na przykład przeczyścić komin własnoręcznie. Ale czasami warto wezwać ekipę, która się na tym zna, która kominiarską, która ma odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i sprawdzi taką całą instalację właśnie spalania paliw, instalację grzewczą dokładnie. Bardzo często źródłem czadu jest na przykład niesprawnie działający kominek, który ma służyć mieszkańcom ku radości, tak? Natomiast może być przyczyną poważnego zagrożenia. I w kwestii czadu też trzeba pamiętać o garażach. Nie wolno tego robić, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, że ktoś na przykład przy zamkniętym garażu, przy zamkniętych drzwiach garażowych do garażu uruchamia samochód. Po coś na chwilę, tak? I ta chwila kończy się tym, że ląduje w szpitalu albo ktoś z rodziny ulegnie zaczadzeniu, albo on ulegnie zaczadzeniu. Ponieważ te pierwsze objawy, które towarzyszą kontaktowi z czadem, co warto podkreślić, to jest gaz bezbarwny, bezwonny. Podobnie jak tlenki azotu, my nie jesteśmy w stanie wykryć ani narządem wzroku, ani narządem zapachu, że te zanieczyszczenia są obecne.
A jakie są objawy zatrucia?
Pierwsze objawy to oczywiście bóle głowy, takie uczucie ciężkości, rozbicia, brak koncentracji. Później pojawia się duszność, kłucie w klatce piersiowej, aż stężenie jest na tyle duże, że po prostu osoba narażona traci przytomność i bardzo często, jeśli nie znajdzie się ktoś w pobliżu, kto zauważy, że ta osoba jest nieprzytomna, to najczęściej wtedy dochodzi właśnie do zgonu. Czad jest bardzo podstępnym gazem z tego względu, że właśnie jest to gaz bezbarwny i nie ma zapachu. Dodatkowo on jest konkurentem tlenu przy hemoglobinie. Hemoglobina to jest związek, który odpowiada za transport tlenu w naszym organizmie. Jeżeli mózg nie jest odpowiednio natleniony, jeśli inne narządy nie mają odpowiedniej ilości tlenu, no to pojawia się problem. I w tym momencie, jeżeli jest czad w powietrzu, to hemoglobina będzie wiązała się z czadem, a powinowactwo jest ponad 200 razy większe czadu w stosunku do tlenu. Czyli tu jest konkurencja i tlen przegrywa w tej konkurencji i wtedy nasz organizm po prostu ulega zatruciu. Innym związkiem gazowym, gdzie mamy też węgiel, jest dwutlenek węgla. Tutaj o jakiejś ostrej toksyczności nie można bardzo mówić. To naprawdę musiały być bardzo wysokie stężenia w pomieszczeniach, żeby doszło do zgonu, aczkolwiek takie stężenie istnieje, tylko bardziej w warunkach już pracy, a nie w warunkach domowych. Można takie stężenie osiągnąć. Natomiast ja chciałabym o nim wspomnieć w innym zakresie, ponieważ dwutlenek węgla jest też produktem spalania, czyli jak użytkujemy kuchenkę gazową, to też dwutlenek węgla nam się będzie pojawiał. Ale drugim ważnym źródłem dwutlenku węgla w pomieszczeniach jesteśmy my, bo on jest produktem naszego metabolizmu, czyli przemian, dzięki którym zyskujemy energię. I jeżeli pomieszczenie jest szczelne, czyli znowu wracamy do tego punktu wyjścia, nie działa wentylacja, utrudniona jest ucieczka zanieczyszczeń, odprowadzenie tych zanieczyszczeń, to stężenie dwutlenku węgla zaczyna nam rosnąć. Wtedy zaczynamy być senni, zaczyna nas boleć głowa, nie możemy się skoncentrować, pojawiają się takie uczucie zmęczenia. Szczególnie to jest istotne w aspekcie, jeśli ktoś na przykład pracuje w domu albo dzieci uczą się w domu. Warto pamiętać, że należy przewietrzać pomieszczenia co jakiś czas, bo rzeczywiście to trwa krótko, kilka minut, a ten dwutlenek węgla usuniemy i poprawimy jakość powietrza.
O czym mówiła doktor inżynier Amelia Staszowska z Politechniki Lubelskiej. Kolejnym bardzo niebezpiecznym gazem jest siarkowodór, ale to już temat na inne spotkanie.
Dom i ogród.
A teraz zaglądamy do ogrodu, bo czas zimy to trudny okres także dla ptaków, dlatego należy pamiętać o ich rozsądnym dokarmianiu, a także pomyśleć o posadzeniu takich drzew i krzewów, na których długo pozostają owoce. To przyciąga różnobarwne ptaki, które mogą pomóc w pielęgnacji ogrodu, mówi doktor habilitowany Mariusz Szmagara z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Nie zapominajmy też o naszych braciach mniejszych. Mam tu na myśli dokarmianie ptaków. Jeśli decydujemy się na ten krok, no to powinniśmy go kontynuować przez cały okres zimowy. Dlatego, że ptaki będą nasz ogród traktowały jako taki pewniak, gdzie zawsze znajdą coś do zjedzenia w tych właśnie trudnych zimowych dniach. Jeśli chodzi o miejsce dla dokarmiania ptaków, to powinno być ono zaciszne, osłonięte, gdzie w pobliżu są krzewy, drzewa, żeby one mogły to miejsce dokarmiania obserwować, czy nie ma w pobliżu kotów, czy jakichś ptaków drapieżnych, żeby czuły się bezpiecznie. No i pamiętajmy, że tutaj na dokarmianie, jeśli się decydujemy, nie powinniśmy przeznaczać resztek kuchennych. Z tego względu, że one zawierają sól, która jest szkodliwa dla nich, to już nie będę wnikał w te aspekty. Ale w każdym bądź razie dla ptaków owadożernych zawsze dobra będzie chociażby niesolona słoninka, czy nasiona dyni, konopi, słonecznika, czy chociażby rozdrobnione orzechy. Dla ziarnojadów dobre będą właśnie nasiona zbóż, traw, wspomnianego słonecznika czy konopi. Tak naprawdę różne mieszanki dla ptaków możemy kupić przecież też w centrach ogrodniczych. Kolejna sprawa to cenną karmę będą stanowiły suszone owoce jarzębiny, czarnego bzu, rodzynki chociażby, jeśli mamy jakieś może przeterminowane, a też możemy, prawda, przeznaczyć dla ptaków. Na pewno się ucieszą również z jabłek czy z owoców grusz. Dlatego, że prawda, nawet jeśli są trochę podwinięte dla ptaków, na pewno będą dobrym pokarmem.
Drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, które przyciągają jesienią i zimą ptaki do ogrodu, jest wiele.
Też nie zapominajmy, że w naszym ogrodzie powinniśmy sadzić te gatunki, które będą cieszyć nasze oko w okresie zimowym swoimi owocami, a dla ptaków będą stanowić właśnie tą naturalną spiżarnię. No takich gatunków naprawdę jest sporo, chociażby rajskie jabłonie, owoce róż, czy owoce pigwy, pigwowca, jarzębiny, owoce różnych gatunków winobluszczy. Są one właśnie cennym pokarmem dla wielu gatunków ptaków. No a oczywiście zwabiając je do ogrodu, cieszymy się z ich wizyty, możemy je obserwować, ale także pamiętajmy, że korzystając z tej naszej stołówki w ogrodzie, też jeszcze osiągamy drugi cel, o którym często zapominamy, dlatego że one przy okazji wizyty w naszym ogrodzie przeglądają, prawda, lustrują pędy spękania kory, czy nawet poszukują szkodników w glebie, które przy okazji też właśnie tak wyjadają, no i mamy mniejszy problem z nimi w okresie już wegetacyjnym.
W centrach ogrodniczych pojawiły się także specjalne mieszanki nasion pod hasłem rośliny wabiące ptaki, które warto wysiać też wiosną i cieszyć się ich obecnością także latem. Wracamy po przerwie.
Dom i ogród.
W zimowym ogrodzie, gdy opadną liście, nie musi być szaro i ponuro. Są też rośliny, które zdobią ogrody dzięki kolorowym pędom.
Jeśli mówimy o kolorowych pędach, to tutaj myślę, że w pierwszej kolejności należałoby wymienić dereń biały. To jest tak naprawdę taka klasyka wśród roślin o właśnie obawnych pędach. I tutaj chociażby derenie o czerwonej czy purpurowej korze, to mają odmianę Sibirica, Elegantissima, Variegata, chociaż Variegata bardziej znany jest w okresie letnim, bo on ma liście zielono-białe, ale także pędy ma później dopiero widoczne czerwone. Ciekawą odmianą jest także odmiana Spaghetti o pędach czerwono-pomarańczowych, czy chociażby odmiana White Gold. Jest to odmiana wbrew nazwie o pędach w kolorze żółtym czy żółtawo-zielonym. Ale tutaj też należy wspomnieć o innych gatunkach, takich chociażby jak Salix maupiniensis, czyli wierzba mupińska. Jest to dość ciekawa wierzba o czerwonych pędach. U nas często uprawiana w formie piennej i dużych czerwonych pąkach. Jest to na pewno gatunek, któremu trzeba się przyjrzeć z bliska. Wygląda naprawdę tak dość ekscentrycznie. Dodatkowo ma w okresie letnim duże liście. Te liście bardziej przypominają liście czereśni niż wierzby, ale mimo wszystko jest to wierzba. Podobnie tutaj trzeba było wspomnieć o roślinach z rodzaju prunus, czyli ozdobne wiśnie. Można powiedzieć, że w tym okresie wiśnie nie zachwycają, tak jak w okresie wiosennym, to jest bezdyskusyjne, ale jest chociażby taki gatunek, który, tak, jest to prunus macti, jest to czeremka macka, zwana też właśnie wiśnią mandżurską, która ma bardzo, bardzo dekoracyjną korę. Tutaj należy wspomnieć o odmianie Amber Beauty. To właśnie jej kora przez większość sezonu
stanu, właśnie szczególnie na młodych gałązkach ma kolor właśnie bursztynowy, no i najlepiej właśnie widoczny w okresie jesienno-zimowym. Podobnie, jeśli mówimy o brzozach, to tutaj one będą wprowadzały dużo tego naturalnego wdzięku do ogrodu. Nie tylko ich delikatne wiotkie pędy dają lekkość kompozycji, ale także są niezastąpione w różnego rodzaju zestawieniach pokrojowych, a także niektóre odmiany w tych zestawieniach kolorystycznych. Tutaj w pierwszej kolejności mam oczywiście na myśli w zestawieniach pokrojowych znaną naszą odmianę brzozy brodawkowatej, odmiany Jungi o począcym pokroju, ale też mamy brzozę pożyteczną i tutaj chociażby jej odmiany Doren Boss czy Long Frank, są to odmiany o śnieżno-białej wręcz korze. Też będą się super prezentowały w ogrodach naturalistycznych.
Doradzał doktor habilitowany Mariusz Szmagara z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Dom i ogród.
Dobiega końca dzisiejszy Dom i Ogród. Dziękuję za uwagę i zapraszam już teraz na kolejne wydanie programu za tydzień, w następną sobotę, kilka minut po godzinie 11. Miłego weekendu, przyjemnego wypoczynku i wszystkiego dobrego Państwu życzę. Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.